Dzień dobry, moi drodzy. Bardzo Was serdecznie witam w kolejnym odcinku DigiTalks. Dzisiaj odcinek z gościnią. Bardzo, myślę, ważny temat, dlatego że dużo do mnie piszecie w tej sprawie, dużo emocji ten temat budzi, mianowicie temat naszej relacji z ekranami, naszej relacji z social mediami, naszej relacji z internetem, a przede wszystkim relacji naszych bliskich młodych. I moją gościnią dzisiaj jest Magdalena Bigaj, założycielka i prezeska Instytutu Cyfrowego Obywatelstwa. Magda jest medioznawczynią, badaczką, przede wszystkim, co najbardziej lubię, działaczką społeczną i jest autorką książki, prawdopodobnie znacie książkę Wychowanie przy ekranie, jak przygotować dziecko do życia w sieci. Jeśli tej książki nie znacie, to bardzo Wam gorąco polecam. Magda aktywnie opowiada o tym, jak pracować z tym tematem w ogóle, jak go rozumieć, tak? To jest temat, mówię, bardzo kontrowersyjny, także cieszę się na tą dyskusję dzisiaj. Witaj, Magda.
Cześć, Jowita. Dzięki za zaproszenie.
I dziękuję, że dałaś się zaprosić w tym ciężkim takim, prawda, przedświątecznym okresie, kiedy jeszcze szalejemy tutaj z ostatnimi zadaniami, zanim usiądziemy już do obżarstwa przy polskim stole świątecznym.
Tak, chociaż usiądziemy pewnie co chwilę odrywając się do telefonu.
Dokładnie, o tym dużo będziemy rozmawiać. I wiesz co, chciałam od tego zacząć, bo to pytanie przyszło mi do głowy, nie powiem, wczoraj wieczorem nawet, dlatego że oglądałam, jak zresztą wszyscy Polacy chyba, łącznie z tymi, co poszli do kina, obrady Sejmu i zwróciłam uwagę na to, że podczas gdy nasz obecny premier Donald Tusk opowiadał, zresztą istotne, bardzo ciekawe z punktu widzenia wszystkich Polaków rzeczy, cała masa posłów siedziała w telefonach i to było absolutnie widać. Tak. Więc moje pytanie do ciebie takie, powiedzmy, zagajające, ale świeże, jak to jest w Polsce z tą higieną cyfrową? Czy my w ogóle jakąś mamy, jak ją rozumiemy, jak powinniśmy ją rozumieć? Czy gdzieś jakiś jest dobry benchmark na świecie? Czy ktoś to umie dobrze robić? Proszę cię, na gorąco.
Wiesz co, też na to zwróciłam wczoraj uwagę. Co więcej, zwróciłam uwagę na to, że posłowie i posłanki głosują i jednocześnie nagrywają głosowanie, więc to jest takie ryzyko, że po prostu źle naciśniesz, nie? Bo to też się przecież zdarza wcale nie tak rzadko. I ja tak sobie pomyślałam, o Boże, skupcie się w tym momencie. Przestańcie to nagrywać. Mamy ogromny problem społeczny z problematycznym używaniem urządzeń ekranowych. I to jest tabu, który narasta. Bardzo trudno jest o tym mówić, bo my czujemy, że jest ten problem, ale ponieważ wszyscy w tym siedzimy po uszy, a przynajmniej większość z nas, no jednak w samych mediach społecznościowych w Polsce mamy ponad 30 milionów użytkowników, aktualnie 11 milionów na samym TikToku, no to trudno jest prowadzić uczciwą rozmowę bez poczucia winy w nas wszystkich, że w jakimś stopniu, mniejszym lub większym, używamy tych rzeczy. One same w sobie nie muszą nam przynosić samych negatywnych konsekwencji. One też potrafią wiele dobra przynieść. Ja generalnie, chociaż to wiem, że to bardzo zabawnie brzmi, jak ja to mówię, jestem entuzjastką nowych technologii, cieszę się, że one są w zasadzie od no, prawie 20 lat, tak od 17 lat pracuję z nimi i w tej materii. Natomiast musimy mieć świadomość, że one bardzo silnie oddziałują na nasz mózg. Bez względu na to, jak wykształcony jesteś, co myślisz na swój temat, co myślisz na temat nowych technologii, to mózg masz taki sam jak każdy inny człowiek, masz w nim układ nagrody, który bardzo silnie jest pobudzany przez telefon, przez samą myśl o telefonie, widok tego telefonu czy dźwięk powiadomienia. W związku z czym im więcej przyjemności dostarczasz sobie tym telefonem, a dla naszego mózgu już sama łatwość, jaką oferuje telefon, jest nagradzająca, tym trudniej ci przestać z niego korzystać, tym bardziej twój mózg będzie łaknął tego, mówiąc kolokwialnie, będzie się uzależniał, chociaż no, samo uzależnienie od internetu jest kwestionowane, bo to trochę tak jakbyśmy mówili, że ktoś jest uzależniony od prądu. No, bardziej mówimy o uzależnieniu od gier cyfrowych. Czy byłabym w stanie zaryzykować określenie uzależnienia od mediów społecznościowych, które podobnie jak gry cyfrowe mają swoje dark patterns, które mają sprawić, żebyśmy nie potrafili wyjść z serwisu. Przyzwyczajenie mózgu, ja zaraz wrócę właśnie do tych posłów i posłanek, danych, przyzwyczajenie mózgu do tego bycia stale online, do bycia stale pobudzanym krótkimi materiałami na Twitterze czy na TikToku, które trwają bardzo krótko, zaciekawiają, dają odpowiedź, to jest właśnie też nagradzające, sprawia, że nam coraz trudniej pracować głęboko, nam coraz trudniej skoncentrować się na rozmowie z drugim człowiekiem i no to zresztą jest jeden z symptomów uzależnienia, coraz trudniej nam kontrolować swoje zachowanie, bo bardzo przepraszam, nie chcę podpaść politykom i polityczkom, bo bardzo na nich liczę, wierzę, że zajmą się naszymi prawami w przestrzeni cyfrowej, ale muszę to powiedzieć. No, nagrywanie głosowania w czasie głosowania jest objawem braku kontroli swojego zachowania, tak? To nie powinno tak wyglądać, chociażby nawet z samego szacunku do miejsca, w którym jestem, szacunku do tego, co się właśnie dzieje, że przemawia mój premier albo właśnie muszę oddać głos i to w imieniu narodu robię, no nie powinniśmy po to sięgać. Ale niestety, zaczyna nas dominować ten układ nagrody i ta potrzeba stałych pobudzeń. Ja szczerze ci powiem, że mając takie półmartwe konto na Twitterze, to znaczy ono tam jest po to, żebym mogła zajrzeć, co się dzieje i czasami dokładnie ktoś mnie tam oznacza. Tak? Wiesz, jak zaglądam tam, i widzę, ile czasu osoby publiczne, politycy, dziennikarze spędzają tam na dyskusji, to ja jestem szczerze zatroskana o poziom ich pracy, którą wykonują, bo wiesz, Cole Newport w tej książce Praca głęboka, która na pewno jest ci doskonale znana, zadaje takie pytanie, które mi siadło, do czego zostałeś zatrudniony? Do wykonywania jakiejś swojej pracy związanej z twoim talentem, na przykład pisania analiz i tak dalej, czy do odbierania maili i odpisywania na powiadomienia? Bo w zasadzie czasami, bardzo często, praca wielu z nas do tego się sprowadza, a odbieranie maili nie jest pracą, poza wąską grupą zawodów, gdzie tą pracą rzeczywiście jest, prawda? Także mamy dzisiaj społeczny problem z higieną cyfrową i kiedy pytasz, czy mamy jakieś, wiesz, benchmarki, to trudno mi na to pytanie odpowiedzieć, dlatego że wciąż nie mamy wystarczająco dużo danych, żeby powiedzieć na przykład, że narody północne, jak lubimy na nich zawsze patrzeć, prawda, na Norwegów, Duńczyków, Skandynawów, oni jakoś zdecydowanie lepiej czują się, zachowują się w internecie. Dlaczego? No dlatego, że mamy różne narzędzia pomiarowe. Przygotowując się do badania higieny cyfrowej osób dorosłych, które zrealizowaliśmy w instytucie, wiedziałam, że po pierwsze to musi być badanie naukowe, czyli musi mieć recenzję profesorską, musi mieć profesjonalnie przygotowany kwestionariusz badawczy. Nie chciałam robić kolejnego po prostu sondażu z pomocą jakiegoś dużego ośrodka badania opinii publicznej, bo one tworzą artefakty, to znaczy one oczywiście bardzo dobrze wchodzą w media, ale generalnie nie zawsze oddają sytuację.
Łatwo też je obalić, prawda?
Tak, łatwo też je obalić i narobić więcej problemów niż korzyści. Dlatego zaprosiłam do projektu badawczego profesora Mariusza Panczyka i no przede wszystkim doktorkę habilitowaną Magdalenę Wojnarowską, obydwoje z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Mi bardzo zależało, żeby osadzić to badanie po prostu w środowisku medycznym, które zresztą uważa higienę cyfrową za jedno z trzech nowych zachowań prozdrowotnych. Kolejne dwa to są zachowania proekologiczne oraz zachowania związane z unikaniem pandemii, z walką z pandemią. Więc ta higiena cyfrowa w tym środowisku medycznym też jest dostrzeżona. No i przyglądając się narzędziom pomiarowym, zdałam sobie sprawę, że one wszystkie są takie strasznie negatywne, czyli mówiąc wprost, one badają, jak bardzo schrzaniłeś sprawę, nie? Czyli tam skala syndromu, FOMO, strachu że przed tym, że coś cię ominie, skala problematycznego używania internetu i tak dalej. I ja sama robiąc sobie te testy, czułam, że wszystko zepsułam i już nic nie naprawię, więc chcieliśmy stworzyć narzędzie, które będzie utrzymane w duchu psychologii pozytywnej, tym się zainspirowałyśmy, że jeśli mamy coś zmienić, to musimy wyjść z takiego poczucia winy, przyjąć do wiadomości, że okej, sporo schrzaniliśmy, bo to jest nowe, ciągle się tego uczymy, starzy nas tego nie nauczyli, no bo skąd? Więc to jest normalne, że będziemy popełniać błędy, ważne, żeby być otwartym teraz na tę wiedzę i szybko sobie poprawiać pewne zachowania. Dlatego stworzyliśmy nowe narzędzie badawcze, kwestionariusz samooceny higieny cyfrowej. No i teraz, żeby porównywać, jak jest w innych krajach, musimy poczekać, aż inne kraje na podstawie tego kwestionariusza zrealizują takie badanie. Ja mam nadzieję, że się tego niedługo doczekamy. Natomiast jak jest w Polsce, bo to dziennikarze często mnie pytali po tym badaniu. Pani Magdo, jakie są wyniki i dlaczego są tak złe?
No właśnie.
No chciałam powiedzieć, że oczywiście no one nie są jako całość, nie są szczególnie optymistyczne. Ja się
no one chyba nigdzie nie są optymistyczne, no, na świecie.
Nie są, tak, ale wiesz, ja chciałam pokazać te wyniki, dlatego że mnie, kiedy zaczęłam zajmować się profilaktyką euzależnień, tak to nazwijmy, czyli problematycznego używania internetu, to mnie uderzyło, że wszyscy się tak strasznie skupiają na dzieciach i młodzieży, tak jakby ten problem nie dotyczył osób dorosłych. Ja przyszłam w ogóle z korporacji dużych firm, że sobie hej, przecież czy tylko ja widzę, że nie da się przeprowadzić spotkania, żeby nikt się nie gapił w telefon i jego uwaga nie uciekała, więc mi zależało, żeby zrealizować to badanie porządnie, żebyśmy mieli nagle podstawę do otwarcia dyskusji społecznej i to się udało. Z nawiązką ja nawet byłam zaskoczona tym, jak długo ten temat ciągle żyje, no zobacz, rozmawiamy o tym dzisiaj, a pamiętam czasy sprzed 2-3 lat, kiedy tam ktoś w ogóle wzruszał nam higiena cyfrowa, ale wymysł w ogóle.
Więc, to się trochę rozlało na poziomie, to się trochę rozlało na poziomie światowym 2 lata temu, jak pojawił się dokument na Netflixie bodajże o social mediach i zaczęły się tworzyć te ugrupowania amerykańskie, ale myślę, że w Polsce tak, to miało mało wtedy echo, prawda?
Mało, to znaczy wiesz, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, czy Fundacja Orange, czy Dbam o mój zasięg, one tam już od lat generalnie zajmowały się tym tematem, on był różnie nazywany, ale wiesz, ja mam taki background z komunikacji marketingowej i zajmuję się tym w zasadzie od 2006 roku i komunikacja społeczna to jest coś, co po prostu też studiowałam i byłam pewna, że po prostu my potrzebujemy nazwać pewne rzeczy, że nie możemy tego nazywać różnie, raz tak, raz śmak, że ludzie muszą mieć wbite coś do głowy, tak jak mamy, nie wiem, zdrowe odżywianie i tak dalej, czyste powietrze, już nam się tam odpalają różne rzeczy. Tak, tak samo potrzebujemy zrozumieć, czym jest higiena cyfrowa, bo jak będziemy tak sobie o niej bajać, ale bez takiego mówienia wprost, bez pokazania właśnie na przykład w badaniu, bo my na higienacyfrowa.pl udostępniliśmy ten test każdemu potem do wypełnienia, on do dzisiaj tam jest dostępny, można go sobie zrobić, więc pokazując w badaniu też przykłady zachowań, które są higieną cyfrową, no to mamy szansę rzeczywiście na jakąś zmianę, zwłaszcza, że wiesz, funkcjonowało wiele określeń, na przykład digital well-being, oczywiście dużo ładniej brzmi, ale słuchaj, ja tak, jestem dziewczyną z małego, ja jestem dziewczyną z małego miasteczka w Zagłębiu Śląsko-Dąbrowskim i ja naprawdę potrafię wyjrzeć głową poza bańkę z Warszawy, chociaż mieszkam tutaj od 20 lat i zawsze mam w głowie ten filtr, że ja chcę mówić do wszystkich i mi zależy na pójściu pod strzechy, więc ja nie mogę gadać o digital well-beingu, bo po prostu bardzo zawężę sobie grupę odbiorców. Dlatego postanowiliśmy skupić się na higienie cyfrowej, zwłaszcza, że ona już w środowisku medycznym funkcjonowała i teraz trzeba było ją najpierw zdefiniować, no bo jak mamy o czymś mówić, to powiedzmy sobie o czym. Tych definicji higieny cyfrowej było wiele, to nie jest tak, że my zaproponowaliśmy ją w badaniu jako pierwsi. Ona bardzo często była utożsamiana na przykład, nazwałabym to taką hard cyberhigieną, tak, że higiena cyfrowa to jest ochrona haseł, danych osobowych również, ale nie tylko, no bo teraz postanowiłyśmy z Magdą Wojnarowską sięgnąć do źródła, czyli czym jest w ogóle higiena. No i higiena to są zachowania chroniące zdrowie. I to może być teraz higiena jamy ustnej, higiena pracy, to wszystko będą zachowania w danym obszarze, których celem jest ochrona twojego zdrowia. Więc higiena cyfrowa, idąc tym tropem, logicznym i mającym uzasadnienie po prostu, to zachowania, które chronią twoje zdrowie w czasie używania urządzeń ekranowych, więc zobacz, to jest w ogóle też bardzo, bardzo taka pozytywna definicja, która mówi używaj, higiena cyfrowa to nie jest nieużywanie, to nie jest chronienie się przed używaniem, nie, to są zachowania, które będą pozwalały ci w zdrowy sposób używać tych urządzeń ekranowych i tych zachowań jest nieskończenie wiele. To znaczy, jakbyśmy się zmusili, to pewnie byśmy doszli do ich końca, ale generalnie ta higiena cyfrowa musi być dostosowana do twojego wieku, trybu życia, zawodu, który wykonujesz. Ja często dostaję takie pytania, no właśnie, a ludzie z social mediów albo dziennikarze, no to mówię, no to oni dopiero powinni właśnie przywiązywać wagę do higieny cyfrowej, żeby ich mózg był po prostu w dobrej kondycji. Ponieważ tak, nie może ulegać wielu negatywnym czynnikom związanym z ekranami. Tak więc...
Bo dokładnie jedno z moich pytań, jedno z moich pytań, jak mogą dbać o higienę cyfrową osoby, które zawodowo zajmują się działalnością online?
No to jest trudne. To rzeczywiście to są zawody, które funkcjonują w czymś, co ja nazywam nowym rodzajem szkodliwego środowiska pracy. I naprawdę to nie jest przesada. To znaczy, kiedy zbierzemy całą wiedzę na temat wpływu nowych technologii na kondycję naszego umysłu, na nasz mózg w ogóle, na pracę naszego mózgu, ja o tym w zasadzie połowę książki poświęcam temu w wychowaniu przy ekranie, możemy zdać sobie jasno sprawę, jak bardzo, jak wielu negatywnym czynnikom poddawany jest ten mózg, kiedy używamy ekranów. Przede wszystkim on doświadcza bardzo silnego bodźcowania informacjami, bodźcowania również światłem. Cała sfera higieny cyfrowej jest związana z tak zwanymi innymi zachowaniami prozdrowotnymi, czyli właśnie te czynniki, które mogą wpływać na nasze zdrowie fizyczne, tak, że cierpimy na ból głowy, nie wiemy czemu, a być może po prostu nie używamy monitora w domu i pracujemy na laptopie, ta głowa ciągle jest pochylona, więc ten słynny garb, wdowi garb, czy garb księgowej, który się tutaj z tyłu robi, dawniej się tak nazywał, dzisiaj towarzyszy wielu z nas.
Nie powinien się nazywać tak. Wdowi garb. Powinien tak. Się nazywać cyfrowy garb.
Cyfrowy garb, tak się powinno to nazywać. No wynika to z tego, że kiedy mamy ciągle opuszczoną głowę w dół, no to tam kręgosłup obudowuje się tkanką tłuszczową i chrzęstną, żeby po prostu nie doznać tutaj urazu. Więc wiele jest takich obszarów, które mogą cierpieć. I teraz trzeba sobie odpowiedzieć na pierwsze pytanie. Czy mój zawód naprawdę wymaga ode mnie bycia stale online? Zaryzykowałabym odpowiedź, że nie. W większości przypadków. Że są takie zawody, kiedy owszem, musisz być stale dostępny, na przykład rozumiem, że kiedy obsługujesz media społecznościowe, to musisz być dostępny, ale jeśli okazuje się, że musisz być dostępny stale, a jest to twoja praca u kogoś, jesteś do tego zatrudniony, to prawdopodobnie ktoś łamie prawo pracy, bo nie może od ciebie oczekiwać, że ty będziesz teraz od rana do późnej nocy stale dostępny, powinniście mieć dyżury. No taka jest prawda. Słuchajcie, jeśli na to spojrzymy.
Dokładnie.
Wykonywanie pracy przez 16 godzin polegającej na czuwaniu nad tym, co dzieje się w mediach społecznościowych, jest koszmarnie obciążające dla psychiki, ponieważ funkcjonujemy w stanie stałej dostępności. No jeśli jesteś dziennikarzem, no to też tak naprawdę masz dyżury. Wiesz, ja znam dziennikarzy, którzy potrafią sobie z tym świetnie radzić i mówią, słuchaj, jak ja zaczynam dyżur o 5, to ja nie siedzę i nie sprawdzam newsów wieczorem, bo i tak rano okaże się, że jeszcze mnóstwo rzeczy się zmieniło. Im więcej wykorzystujemy internet, smartfony w swojej pracy, tym precyzyjniej powinniśmy sobie określić ten czas, kiedy możemy być wyłączeni lub przynajmniej częściowo wyłączeni, kiedy możemy te powiadomienia wyłączyć. Oczywiście ja też pracowałam w biznesie i wiem, jak trudno jest porozmawiać z szefem na ten temat, dlatego my potrzebujemy toczyć tego typu rozmowy i zmieniać w ogóle postrzeganie pracy współcześnie, żeby ludziom łatwiej było o swoje prawa pracy walczyć w swoich firmach, tak? Żeby taki szef wiedział, że gdzieś już o tym czytał, dokładnie, że nie może tych 16 godzin wymagać dyspozycyjności od swojego pracownika. Natomiast większość z nas tak naprawdę wpada w taki kierat stałej dostępności, chociaż to wcale nie jest konieczne. I uwaga, mówię to też na swoim przykładzie, więc jeśli u mnie to ma miejsce, w zasadzie mogłabym nie mieć tych problemów, no to myślę, że tym bardziej ma to miejsce tam, gdzie jest, nie wiem, gorsza atmosfera pracy, większe tempo pracy niż w organizacji pozarządowej, której notabene sama wiesz, tempo pracy potrafi być zabójcze. Tak. No tym niemniej nie jesteśmy korporacją, spółką giełdową, która coś raportuje na giełdę, ma jakieś wyniki co kwartał i tak dalej. Wyobrażam sobie presję w takich miejscach, zresztą doświadczałam jej też. Bardzo często ten kierat stałej dostępności sami sobie serwujemy, nie potrafiąc oddzielić tego czasu pracy od czasu bez pracy. Dlaczego z różnych powodów możemy nie potrafić? To jest tak złożony temat, że rozmawiałobyśmy o tym długo i musiałabym tu sobie to wypunktować, ale tak w dużym uogólnieniu. Po pierwsze panuje taka kultura. Kultura stałej dostępności, my wymagamy jej od innych i też wymagamy jej od siebie samych, czyli jeśli ktoś, bardzo często, wiesz, ja sama siebie łapię na tym, że piszę do kogoś o 18:30 w sprawie związanej tak. z pracą, bo myślę sobie, do kogoś z zespołu, bo myślę sobie, podrzucę link, żeby przeczytali, albo że to jest coś fajnego, a potem sobie myślę, kurczę, jest 18:30, bigaj. zapisz to sobie, wyślij to jutro rano, bo to jest zakłócanie czyjegoś miru, to jest sprawianie, że umysł tej osoby z powrotem wejdzie do pracy. Więc my trochę się wytrenowaliśmy w takim braku oddzielenia. Są też rozmaite teorie, które moim zdaniem są szkodliwe, takie jak work-life blend, że życie ma być zblendowane z pracą. To jest wymysł kapitalizmu. To nie ma żadnego uzasadnienia w nauce. Nauka mówi, że mózg musi odpoczywać, żeby wykrzesać z siebie swoje talenty. Dlatego to jest to, co zawsze mówimy w pracy. Pracownik stale dostępny jest bez wątpienia efektowny. To znaczy, to robi wrażenie, że on, wiesz, świeci się na zielono na Teamsach, jak mówi Filip Dębowski. Tak. I to dla wielu szefów oznacza, że wow, to jest zaangażowany pracownik. Jeśli tak jest, to prawdopodobnie on nie jest efektywny, a przynajmniej nie tak, jak mógłby być. Więc my bez higieny cyfrowej tracimy swoje talenty, bo nasz mózg nie ma kiedy odpocząć, nie ma kiedy się zregenerować, a mózg przeciąża się informacyjnie. Niestety mamy pewne ograniczenia, nasze mózgi nie nadążają za rozwojem nowych technologii. To są mózgi starych ludzi, stworzone przez ewolucję na podstawie doświadczeń 200 tysięcy lat.
2 miliony lat. Tak. 2 miliony lat temu. No,
teoretycznie tam ponad 200 tysięcy lat już tego współczesnego człowieka, kiedy ten mózg się dostosowywał, on na pewno nie jest w stanie opracować wszystkich informacji, które do niego napływają. Mówimy o czymś takim jak technostres, czyli współczesna choroba adaptacyjna, polegająca na tym, że mózg odczuwa olbrzymie napięcie wynikające z faktu, że nie jest w stanie przerobić wszystkich informacji. I uwaga, ta choroba została zdefiniowana w 1984 roku, 40 lat temu.
Dokładnie.
Więc jak bardzo dzisiaj ten stres jest odczuwalny. I my w związku z tym często sami serwujemy sobie taki brak komfortu pracy, czujemy się przepracowani, już nie wiemy, czy pracujemy w domu, czy mieszkamy w pracy. Wielu z nas nie jest to tak naprawdę potrzebne, ale musimy się uporać, naprawdę mamy bardzo trudny orzech do zgryzienia. My jako instytut pracujemy też z firmami i na przykład ja widzę, że ludzie widzą absurd tej sytuacji, do której się doprowadziliśmy, ale strasznie trudno z niej wyjść, wiesz, nawet taka kultura spotkań. Że to pandemia nas nauczyła, że wiesz, zamiast podejść do biurka i z kimś pogadać, wrzucaliśmy sobie spotkanie na Teamsach i nagle dzisiaj te spotkania się nie skończyły, pandemia się skończyła, a spotkania się nie skończyły, nastąpiła jakaś taka kultura spotkań, a tu przypomina mi się mój pierwszy szef w Agorze, Dominik Kaznowski, który miał taką kartkę, że jeśli spotkanie trwa dłużej niż 40 minut i jest na nim więcej niż 7 osób, to jest za drogie.
Dokładnie.
I to jest prawda, wiesz, jak sobie pomyślisz, ile kosztuje godzina pracy ludzi na tym spotkaniu i ile my tam siedzimy, to po prostu zaczyna być dla firmy przecież nieefektywne w ogóle i często też w ten sposób sobie trochę załatwiamy niektóre zadania, tak? Po co mam nad tym myśleć sama? Zaproszę 5 innych osób i za mnie to wymyślą. No, musimy szczerze do tego podejść.
Jeśli pozwolisz, wtrącę jedną rzecz, która wydaje mi się tutaj ważna, dlatego że ten brak higieny cyfrowej, a też popularność z drugiej strony książki Cola Newporta, która zresztą nie jest wcale książką bardzo nową, a dzisiaj bije rekordy popularności, Praca głęboka, jest powiązana też z kompetencjami przyszłości, bo my żyjemy w świecie, gdzie dominację w pewnych sektorach biznesowych przejmuje od nas sztuczna inteligencja i robi to bardzo szybko. W momencie, w którym przejmie wszystkie rzeczy, które się robi szybko, które się robi na biegu, tak jak właśnie raptowne pisanie maili, tak jak wrzucanie i siedzenie na mediach społecznościowych, coś, co stało się dominującą częścią naszej pracy, to są wszystko rzeczy, które zostaną zautomatyzowane. To, co wiemy o tym przynajmniej przez najbliższe 10-15 lat zostanie nam ludziom, to będzie myślenie. Myślenie strategiczne, praca kreatywna, a ona wymaga czasu. Tak, wymaga czasu na zastanowienie. My powinniśmy zbliżyć się znowu do ludzi renesansu, którzy poświęcali czas na myślenie.
To jest, wiesz, to jest ogromna pułapka i to, co teraz się dzieje, to jest czas, kiedy rewolucja zjada własne dzieci. I naprawdę, ja mam ochotę krzyczeć, ludzie, tak nie będzie zawsze. Jeszcze dekada i będziemy wyśmiewać pewne zachowania, które dzisiaj są normą. Przygotujmy się do tego już teraz. To jest, wiesz, odpowiedź na ważne pytanie, jak być mądrym w czasach sztucznej inteligencji? Bo dane to nie informacje, informacje to nie wiedza, a wiedza to nie mądrość. I teraz te wszystkie prace, które dzisiaj musimy żmudnie wykonywać, wspaniale, że mechanizmy związane z sztuczną inteligencją nas z nich odciążą. Generowanie grafik, robienie planów kontentowych, jeżeli już mówimy o specjalistach od social media, o których mówiliśmy, ale też rozmaite generowanie dokumentów, tabelek i tak dalej. No po prostu warto tego się nie bać i potraktować to jako szansę nie na to, żeby, uwaga, wrzucić sobie kolejne zadanie, tylko żeby na przykład poświęcić ten czas właśnie na pracę głęboką, na zdobywanie wiedzy w swojej dziedzinie też, bo nam na to często bardzo brakuje czasu. I no ja to odczułam przy pisaniu książki, że mi nie wystarczało, ponieważ ja wtedy kiedy pisałam, to moje trzecie dziecko miało roczek, więc mi nie wystarczało to, że Jaś szedł na 1,5 godziny drzemki, bo dla mnie to było za krótko, żeby wejść w ten tryb pracy głębokiej związanej z pisaniem, więc ja najczęściej pisałam no niestety nocami, co jest niezdrowe, ale ja musiałam mieć te 3-4 godziny, kiedy ja łapałam rozpęd, tak zwane flow, byśmy powiedzieli, i mogłam ze swojej głowy wykrzesać to, co najlepsze. I to, że tę książkę się dobrze czyta, że ludzie mi piszą, że mają wrażenie rozmowy ze mną w tej książce, wynika z tego, że ja jej nie pisałam w strzępach. Ja jej pisałam zawsze w trybie pracy głębokiej.
Ja mam dokładnie takie samo, mam dokładnie identycznie to samo spostrzeżenie z mojej książki, którą skończyłam właśnie pisać. I dokładnie tak, że ja musiałam całą sobotę na przykład, i to było dla mnie ultra fajne doświadczenie, że ja całą sobotę byłam z tą książką 8 godzin. I wtedy dopiero czułam, że to płynie.
Tak, tak. Dlatego kiedy widzimy w filmach, na przykład, nie wiem, w Love Actually, że autor wyjeżdża gdzieś, żeby pisać, no bo oczywiście oglądałam już przed świętami, to nie jest przerysowany. To jest po prostu bardzo dobra metoda, która pozwala zadbać o swoje talenty, dlatego jeśli jesteś analityczką albo wiesz, programistką, czy wykonujesz jakikolwiek inny zawód, który wymaga talentu, to naprawdę potrzebujesz mieć możliwość pracy głębokiej, żeby po prostu ten talent z siebie wykrzesać, żeby on się nie zmarnował, bo jeśli my nie zadbamy o higienę cyfrową, to cała nauka nam mówi, co się będzie działo. Przede wszystkim tracimy na kompetencjach kognitywnych, poznawczych, tak? Czyli mamy problemy z koncentracją, z zapamiętywaniem, z syntezą informacji, z wybieraniem tego, co jest najważniejsze. Wiele eksperymentów badawczych było robione w taki sposób, że porównywano grupę multitaskerów, wielozadaniowców z grupą takich zwykłych, którzy po prostu idą od zadania do zadania. No i okazało się, że multitaskerzy wypadali gorzej we wszystkich właśnie kategoriach takich kognitywnych, bo mieli ogromne problemy z koncentracją. Ten mózg połykający krótkie informacje i uwaga, tutaj nie ma znaczenia, wiesz, czy to są informacje z pracy, czy nie z pracy. Po prostu taki mózg przyzwyczajony do rozproszenia po prostu gorzej pracuje. I my dzisiaj żyjemy w czasach, w którym w ogóle my nie tylko w pracy, ale w życiu uprawiamy multitasking, tak? Czyli jesteśmy przyzwyczajeni, żeby robić wiele rzeczy naraz, ponieważ w internecie, z którego tak intensywnie korzystamy, nawet już nastolatki korzystają dziennie ponad 5 godzin, między 5 a 6 godzin dziennie, a 2/3 osób w naszym badaniu, a to było badanie reprezentatywne dla Polski, 2/3 osób dorosłych powiedziało, że uważa, że ekranów internetu jest ich w życiu dużo lub za dużo, no to my mamy, zaczynamy nosić w sobie takie pragnienie, żeby nasze życie dogoniło tempem nowe technologie, żeby było klik i jest. Więc na przykład nie wystarczy już robić jednej rzeczy, trzeba robić kilka rzeczy. Nie wystarczy wyjść z psem na spacer, trzeba w tym czasie kupić worki na psie kupy, prawda? Nie wystarczy pracować, trzeba w tym czasie jeszcze odbierać powiadomienia i tak dalej, więc...
Zaczyna się od takich prostych rzeczy, jak jem i tak. Oglądam sobie coś w telefonie, tak? I tak, wtedy dokładnie. Zaburzamy i ten taki piękny rytuał na przykład tego, że smakujemy, że wiemy, że coś przeżuwamy, tak? To jest pewne takie formy drobnej medytacji, które mieliśmy w naszym życiu współczesnym, kompletnie przez to zanikły, prawda?
No wiesz, to właśnie, ty to doskonale czujesz, że higiena cyfrowa jest o dobrym życiu. Naprawdę, ona nie jest po to, żeby nam zabierać coś dobrego, tylko żeby nam dać. Dlatego, że dobre życie to nie jest zamulanie na TikToku, naprawdę. Nawet jeśli tam są atrakcyjne rzeczy. Ja też czasami oglądam shortsy na Facebooku, bo mi się to wyświetla. Ale to jest chwilowe pobudzenie, to jest taka guma do rzucia dla mózgu. A to, co sprawia, że my czujemy się dobrze, że potrafimy kochać, rozmawiać, cieszyć się życiem, to jest to, że my potrafimy być uważni w danej chwili. Wiesz, ja tak sobie myślę, czy jak my widzimy, że pada śnieg, to my potrafimy pomyśleć, o, spadł śnieg, czy myślimy, cholera, gdzie jest mój telefon, trzeba to nagrać. Wiesz, to są ogólnopolskie zawody tak, w relacjonowaniu pierwszego śniegu, prawda?
Tak.
Ja to też tak, chcę powiedzieć przed tak, świętami.
Ale każdej innej rzeczy w ciągu życia.
Tak, tak, dokładnie. Oczywiście. Ja dokładnie, chcę powiedzieć, trochę spoileruję swój felieton, który też przed świętami się ukaże, ale może w ramach zajawki, że wiesz, naprawdę pogadajmy szczerze o tym, jak wygląda nasze życie, jak wyglądają święta ludzi dzisiaj, bo kiedy ja wchodzę, i mówię to nie po to, żeby was oceniać, tylko żeby wam po prostu dotknąć tej części w waszej duszy, kiedy wchodzę tak. po świętach do mediów społecznościowych, bo tam nie wchodzę tam w święta, to jest moja taka złota zasada od kilku lat, i widzę, jak święta są relacjonowane przez ludzi, to ja sobie myślę, Boże, jak, znaczy to się nie zadzieje, zdrowe, spokojne święta z bliskimi nie zadzieją się, jeśli nie odłożysz telefonu, jeśli nie oprzesz się pokusie relacjonowania swojego życia. Szczerze mówiąc, nikogo nie obchodzi, jak wygląda wasz stół wigilijny, poza wami samymi. Tak. Ludzie wam dadzą tak. lajki z przyzwyczajenia tak. i pójdą dalej, a wasza chwila już nigdy nie wróci. I wiesz co, chrześcijanie mają taki sposób na motywowanie się do przeżywania różnych tam świąt, adwentów i tak dalej, mówią sobie, wyobraź sobie, że to jest ostatni raz, że to są twoje ostatnie święta, jakby się chciał przeżyć. Szczerze mówiąc, no, życie grozi śmiercią, to mogą być nasze ostatnie święta. I postawienie sobie takiego pytania jest bardzo dobre. Jak bym chciała przeżyć te ostatnie święta, nie? Czy z innymi, w uważności, piękne. W odpoczynku, nawet w takim leniu, chowaniu, nic nie robieniu, czy w tym stałym przyspawaniu do internetu, wiesz, z tym poczuciem takiej frustracji, nie chcę, ale muszę, jak powiedział klasyk, tak? Bo to tak. często tak jest, że tak, nie potrafimy się powstrzymać.
Tak, wiesz co, tutaj też chciałam ci coś dopowiedzieć, jedną drobną rzecz. Miałam pierwszy raz w życiu taką obserwację, bodajże 15 czy 16 lat temu byłam na Kubie i piękne rzeczy tam oglądaliśmy. Byłam, bardzo rzadko mi się zdarza być z wycieczką gdzieś, bo zazwyczaj eksploruję sama indywidualnie, natomiast tam była cała masa ludzi, nie było wtedy jeszcze powszechnych telefonów komórkowych, tak jak dziś, natomiast byli panowie z kamerami wideo. Ja sobie myślałam, Boże, takie przepiękna dżungla, w ogóle jakieś niesamowite tam zwierzęta i ten facet ogląda to tylko przez to małe okienko, po to, żeby to potem jeszcze raz przez to małe okienko obejrzeć w domu. Myślę sobie, Boże, bez sensu, a dzisiaj dokładnie tak wygląda nasze życie. W jakimkolwiek tak. zakątku świata jesteśmy, wszyscy jesteśmy na tych selfie stickach. Właśnie przede wszystkim ważne jest, żeby było dobre zdjęcie, nie? A nie
jedną różnicą. Z jedną różnicą w stosunku do tamtych facetów. Najczęściej już tego nie oglądamy.
Dokładnie, bo nie ma kiedy. Tysiące zdjęć produkuje i
nie
wideo.
Ma kiedy, nie oglądamy, nie wywołujemy. I jest taki artysta Federico Clapis, który tworzy takie rzeźby lub też takie formy 3D, pokazujące właśnie kontekst człowiek i technologię. I jedna z tych prac to są ludzie, którzy zamiast twarzy, znaczy mają pod skórą w twarzy jakby włożony ekran telefonu. Ja myślę, że wielu z nas funkcjonuje, wiesz, w takim więzieniu, to znaczy patrzy na świat przez pryzmat kadru do mediów społecznościowych. Tak. I to może prowadzić do wielu problemów, już nie mówię o tym, ile razy widzę właśnie, wiesz, zdjęcie z lasu z hashtagiem uważność. No ja nie wiem, gdzie była ta uważność, chyba jej ktoś szukał tam, bo na pewno nie była. Ale też to z drugiej strony w odbiorcach też rodzi czasami takie przekonanie, że jestem niewystarczający. Moje życie jest niewystarczająco satysfakcjonujące, bo mój dom nie wygląda tak, moja praca tak nie wygląda. To ja chcę wam powiedzieć, nasze życie jest ważne, nawet jak nie wychodzi dobrze na zdjęciach na Instagramie.
To jest też ważny element porównywania się, prawda?
Tak, tak.
Też higiena cyfrowa pozwala nam być we własnym miejscu. Tak, i wtedy wyłączamy naturalnie ten element porównywania się. W momencie, kiedy scrollujemy, ja sama będąc niesamowicie świadomą osobą, ciągle jakby mającą refleksję nad tymi rzeczami, łapię się czasem na tym, że jak jestem przepracowana, zamęczona, wiesz, te refleksje to cała mądrość moja umyka i nagle po prostu scrolluję, wiesz, całego newsfeeda Instagrama i mam takie przeczucie, jestem beznadziejna, nic nie zrobiłam ci, wszyscy ludzie robią takie niewiarygodne
rzeczy.
Ja
to mam,
a ja po prostu dupa.
Tak. Bigaj, bigaj, rób, zobacz, ile ludzie robią, nie możesz stać w miejscu.
Dołóż tak? Coś jeszcze.
Tak, tak, to jest coś, co ja nazywam patologiczną kulturą samorozwoju, nie? Że po prostu my jesteśmy takie pięknie świadome i mądre, że otaczamy się tymi wszystkimi edukatorami, edukatorkami, którzy ogólnie to oni chcą dla nas dobrze, ale złożeni w jedną masę stają się taką presją i to też trzeba świadomie cały czas sobie o tym myśleć, nazywać to, czy mi to dobrze robi, że to widzę. Bo potem jest, wiesz, tak jak kiedyś widziałam na LinkedInie u jakiegoś zresztą obcego mi człowieka, który pisał, że no miałby ochotę sobie przeczytać kryminał, ale wtedy zawsze mu się przypomina ta sterta książek z zarządzania, które musi przeczytać. Szczerze mówiąc, dla naszych kompetencji w większości zawodów to lepiej, żebyśmy sobie przeczytali dobry kryminał albo Dostojewskiego niż kolejną książkę z zarządzania, naprawdę.
A my sobie nie dajemy na to szans.
A my sobie nie dajemy na to często szansy, na taki odpoczynek, ciągle czujemy taką presję. Ja też totalnie też czuję to, też na pewno jako matka też to odczuwasz, prawda, i jako kobieta, chociaż mężczyźni też tam swoje presje w internecie odczuwają. Pamiętam, jak kiedyś znajomy, który został prezesem dużej firmy, spotkałam się z nim, gratulowałam mu, a i tak od słowa do słowa, on mówi, wiesz, ale jak wchodzę na LinkedIna, to czuję się takim przegrywem. Ja mówię, chyba zwariowałeś, odniosłeś przecież taki sukces. On mówi, ale w ogóle nie umiem o tym napisać. No, nie musimy pisać o tym, żeby cieszyć się z naszych sukcesów. Tak, chociaż możemy mieć taką potrzebę i ona też nie jest powodem do karcenia się, bo potrzeby mamy różne i one nie są ani dobre, ani złe. Internet pozwala nam wiele potrzeb zaopiekować, między innymi potrzebę nie tyle pochwalenia się, co przeżywania z innymi swojej radości, która właśnie potrafi być czymś pozytywnym.
Tak.
Ale wiesz, tylko jedna rzecz, że takim już naprawdę wyższym poziomem świadomości higieny cyfrowej jest też myślenie o tym, co moja aktywność robi innym. To znaczy, czy ja jestem szczera w tej komunikacji, prawda? Ja nie pokazuję swojego życia rodzinnego z racji takiej, że jak to mówię, z przyczyn religijnych nie mogę, to znaczy jak się zajmuję higieną cyfrową, to zaraz by mi tam ktoś powiedział, a pokazała dzieci, więc w ogóle uważam, że dzieci nie należy pokazywać w internecie bez ich zgody, ale i tak tego nie robię, ale wiesz, ja czasami czuję taki dyskomfort, kiedy przy okazji jakichś wykładów czy spotkań autorskich właśnie zaczepiają mnie kobiety i mówią, pani to przy trójce dzieci napisała książkę, wow. No ja zrobiłam dokładnie to samo, co robi pielęgniarka przy trójce dzieci, nauczycielka przy trójce dzieci, przy dwójce czy przy jednym dziecku, czy nawet bez dziecka. No po prostu każdy ma swoje obciążenia i trudności w swoim życiu, no i musi wykonywać też swoją pracę. I też bardzo jest ważne, żeby właśnie nie tworzyć takiego wizerunku, ja to staram się od razu dementować, że właśnie ja tu pracuję ciężej niż inni, tak? Że wykrzesaj coś więcej z siebie, stać cię na to, jeśli tylko chcesz, a może cię nie stać. Może w tym roku będziesz chciał się, nie będziesz chciała się rozwijać, będziesz się chciała pozwijać, odwalić się od siebie, odpocząć, poobserwować świat, zastanowić się, jak mi jest w tym życiu. To wynika też z tego, że jak mówi profesor Beryl Schwartz tak ładnie, że my żyjemy w takim paradoksie wyboru, mamy taką nadprodukcję dzisiaj wszystkiego, totalnie wszystkiego, to jest jakiś obłęd ubrań, utensyliów, kurczę, kalendarza na nowy rok nie mogę wybrać, bo jest jakiś bimbalion ofert w każdej dziedzinie, nawet w dziedzinie relacji, prawda, możemy kogoś przesłajpować sobie i znaleźć, że my żyjemy trochę w takim poczuciu, za chwilę może być coś lepszego, no bo w internecie mamy ten cały wachlarz możliwości.
Tak.
I nam się bardzo trudno...
Trudność dokonywania wyboru.
Tak, bo nie ma sensu się angażować w ten związek tak na full, bo być może za rogiem ktoś inny na mnie czeka, nie? Nie będę się w tę pracę angażować, bo być może będzie lepsza, bo na LinkedInie to widzę, że ludzie mają takie satysfakcjonujące prace. Pani to ma misyjną pracę, czasami tak ludzie mówią, a ja mówię super, ale ja tylko mogę mówić, co ty możesz w swojej pracy na co dzień zaimplementować. Ty też masz misję w swojej pracy i moja praca byłaby bez sensu, gdyby ludzie nie byli w swoich zawodach, w swoich firmach. Więc nie potrafimy czasami dostrzec tego czegoś dobrego, co mamy, albo na przykład przejść, co ja polecam osobiście, co mi w życiu bardzo pomaga, na taką stronę good enough, że nie zawsze jest hype, że
tak,
hype jest
dokładnie
bardzo rzadko. A
i
na
nie
co dzień,
da się tak.
Tak, nie da się to w ogóle, wiesz, to terapeuci mówią o tym, że ludzie funkcjonujący na takim dużym pobudzeniu bardzo często zapadają na depresję, bo mózg po prostu jest biologią, on dąży do równowagi i zacznie ci obniżać ten nastrój, bo to dla niego jest niezdrowe. W związku z czym pogódźmy się z tym, że czasami jest good enough, może ten rok nadchodzący będzie taki wystarczająco dobry, może nie wszystko w nim pójdzie super, ale nie będę się siebie czepiać, będę czuła dla siebie, bo my, wiesz, byliśmy podnieceni Noblem dla Olgi Tokarczuk i słuchaliśmy o czułym narratorze, ale my tak wobec siebie to nie jesteśmy za szczególnie czuli, raczej się ciągle do siebie dowalamy i właśnie no, brak higieny cyfrowej temu sprzyja, bo ta presja w dużej mierze do nas płynie z tego, co obserwujemy, a naszym oknem na świat jest dzisiaj internet, więc takie moje przesłanie na ten kolejny rok, wczuj się w siebie i jeśli ten rok zapowiada się tak właśnie wystarczająco dobrze, to uciesz się z tego i wyciągnij coś z tego dla siebie.
Ja myślę, że my mamy też taki, że budujemy sobie, zwłaszcza w social mediach, my kolorujemy jednak trawy na zielono. Mm. Wszyscy to robią i te osoby, myślmy sobie o tym, że ci, których obserwujemy i tak niesamowicie podziwiamy, też trochę kolorują tą trawę na zielono i myślę, że u każdego, że to jest bardzo niebezpieczne, bo u nas wtedy powstaje taki dług energetyczny właśnie tego mijania się z prawdą, takiego tylko troszeczkę te 10% podkoloruję, wezmę tylko ten filterek. Tak. Mam zmęczone oczy, ale zrobię sobie z filtrem takim, że jestem bardziej opalona, a może napiszę, że jest, że przyjechała moja mama, jest cudownie, ale ledwo ją znoszę, bo po prostu widujemy się raz do roku i się nie lubimy. I te wszystkie rzeczy tworzą taki rozwarstwienie osobowości, z którą jest bardzo trudno normalnie żyć. Tak. A druga rzecz, która myślę, że dla nas matek jest istotna, żeby zwrócić uwagę, ale w ogóle rodziców, to jest to, że my pamiętajcie, że przez pokazywanie przekazujemy w dół rodzinie, a nie przez mówienie. Więc w momencie, kiedy ja tyle widzę, ja już spod pachy robię tak dla siebie zdjęcia czasami takim osobom, że widzę, że na przykład pani siedzi na przystanku autobusowym, wokół są piękne kwiaty, bo to był jakiś maj, tak przejeżdżałam samochodem i ma jakąś 4-letnią córeczkę, pusty jest ten przystanek, są tylko one we dwie i matka pokazuje temu dziecku coś w telefonie, a wokół jest tak ekstra. I to jest tak, że bardzo często widzę panie w pociągu, które po prostu klepią w swój własny telefon, obok jest jedno dziecko z telefonem i drugie dziecko z telefonem, ona się na chwilę odrywa i mówi, przestań ciągle siedzieć w tym telefonie i wraca do swojego telefonu, tak, że to jest ten komunikat, który my dajemy też naszym najbliższym, tak? I powiem to ci, prawda, że taką mam jeszcze jedną małą obserwację, że ja wstaję o tej 5 rano i między 5 a 7 rano to jest w ciągu doby jedyny czas, kiedy ludzie nie wysyłają maili. Jedyny czas.
Tak, to może być tak, jak mówisz.
O 23, o 1 w nocy, maile idą. A między 5 a 7, dlatego rekomenduję to wstawanie, bo to jest jedyny czas, kiedy większość jednak śpi.
Wiesz, że ja w ogóle na przykład uważam za obciach wysyłanie komuś maili w nocy. Jeśli to robię, a czasami mi się zdarza, to ustawiam wyślij rano. Tak. Czasami przez pomyłkę zapomnę to zrobić i wtedy się wstydzę, że ktoś zobaczy, że ja siedziałam nad czymś o 23, bo to nie świadczy dobrze o mojej pracy. I jak do mnie ktoś pisze o 23, to ja sobie myślę, hej stary, dopiero teraz masz czas, żeby poświęcić uwagę mojej sprawie, to ja nie chcę, tak? Ja chcę twojego zdrowego umysłu, wypoczętego w ciągu dnia, a nie jakiejś resztki świadomości przed snem. Więc to też warto na to zwracać uwagę, bo to się będzie zmieniać. Wiesz, wejdzie prawo do bycia odłączonym.
Będzie.
Tak.
Będziemy
to zmieniać percepcję takiej pracy.
Bo na razie jest odwrotnie trochę. Na razie jest trochę odwrotnie. Na razie jest żyjemy w kulcie produktywności. Przeczytałam ostatnio genialną książkę z biur esejów, dokładnie Społeczeństwo Zmęczenia i inne eseje. I tam jest taki jeden esej, który mi szczególnie zapadł w pamięć, to jest społeczeństwo transparentności, ale transparentności w tym bardzo złym tego słowa znaczeniu, że wszystko trzeba pokazać. Tak, że wszystko właśnie, że zaczynasz posiłek i robisz mu zdjęcie i wrzucasz na social media, co ja też czasem robię, bo jest ładny, taki podarek.
Tak, ja też czasami coś relacjonuję, tak, ale są ludzie, którzy żyją w kieracie tego, to znaczy ja widzę, że po prostu wiesz, stałe relacjonowanie. Ja już nawet przestałam sobie robić selfie z innymi osobami, bo tak sobie myślę, że kurczę, czy ta osoba nie poczuje, że ja jej używam, że ja to robię po to, żeby mieć pretekst do wrzucenia się do mediów społecznościowych. Wiesz, wiem, że to jest przesada, bo ja na przykład cieszę się, jak ktoś sobie chce ze mną zrobić zdjęcie, ale sama mam już taki opór, czyli już tak zawędrowała ta moja głowa tak daleko w te rozkminki etyczne, że sobie myślę, nie chcę używać tej osoby do tego. Nie? Także oj, to jest wiele takich, wiesz, ja to nazywam w książce cyfrowym sumieniem, i czyli takim naszym indywidualnym kompasem, który się rozwija przez całe nasze życie i u jednych jeszcze po prostu pewne rzeczy nie zadrżały, a u innych już tak. No i tak sobie będziemy w tym dojrzewać jako społeczeństwo, aż dojdziemy pewnie za kilka dekad do jakiejś normy. A na razie mamy bardzo różne, ja obserwuję bardzo różne zachowania, czyli już coraz więcej już takich ludzi świadomych, no ale niestety też wciąż no, dużo dzieci używających telefonów w sposób niewłaściwy. No to jest dzisiaj problem, z którym musimy się zmierzyć.
Tak. Mam do ciebie takie pytanie, trochę ostatnie, ale myślę, że takie w kierunku action points, bo ja nadal myślę, że w naszej malutkiej bańce, w której żyjesz ty i ja, to jest bardzo oczywiste. Natomiast w tej szerszej bańce biznesowej, takiej powiedzmy, w której też obie żyjemy, to jest absolutnie teoria, że ten overproductivity, taki kult, którym właśnie żyje ten nasz świat, on nie ma nic wspólnego z tym, o czym sobie tutaj gadamy. Więc powiem ci tak, pomyślmy sobie, że kilka osób posłucha tego, o czym sobie tu dzisiaj rozmawiamy i będzie chciało, zwłaszcza, że ten okres przedświąteczny sprzyjać, będzie temu sprzyjać, będzie chciało taką higienę cyfrową zachować, to powiedz, zdałam sobie sprawę, że jestem uzależniona albo że jest tego trochę za dużo. Może nie używajmy takich potężnych słów. Od czego zacząć?
Po pierwsze od ograniczenia liczby powiadomień. I to jest zmiana, która da się odczuć pozytywnie niemal natychmiast, z dnia na dzień w zasadzie. Uwaga, ja nie mówię, żeby powiadomień nie otrzymywać. Czyli nie mówię o tym, od dzisiaj nie będziesz wiedział, co ktoś do ciebie napisał na Facebooku. Mówię o tym, od dzisiaj nie będziesz tego słyszał. I dowiesz się o tym wtedy, kiedy będziesz miał na to czas. Więc musimy sobie zrobić rachunek sumienia, które powiadomienia muszę odebrać natychmiast. U mnie od wielu lat to jest dźwięk telefonu i dźwięk SMS-a. I osoby, z którymi pracuję lub zaczynam pracować, wiedzą, że jak potrzebują, to po prostu dzwonią albo piszą do siebie SMS-y. To jest to, co my zrobiłyśmy, Jowita, prawda? Pisałyśmy do siebie na LinkedInie, odbierałyśmy to z takim opóźnieniem, że w końcu przeszłyśmy na SMS-y, żeby tak się umówić i poszło nam sprawniej. Lub na przykład na maile. Ja nie mam też powiadomień o tym, że nowy mail przyszedł, dlatego że co mi to da, że ja to powiadomienie odbiorę, jak właśnie, nie wiem, odprowadzam dziecko do szkoły albo stoję w kolejce w sklepie. Jedyne, co mi to da, to że kliknę, zacznę odpisywać na maila i mój organizm się zestresuje, bo będzie robił dwie rzeczy naraz. Więc to ograniczenie liczby powiadomień jest bardzo dobrą zasadą. Można je sobie w ogóle wyłączyć, do czego zachęcam, albo na przykład zgrupować je w wieczorne powiadomienia. Nie wiem, jak na Androidzie, na iOS jest taka funkcja, że wieczorem dostajesz wszystkie powiadomienia w jednej paczce i sobie tam sprawdzasz, co w Librusie na przykład przyszło, bo Librusa też nie musimy, czy Vulkana, czy innego dziennika odbierać na bieżąco. I to jest pierwsza zasada. Druga zasada, taka bardzo miękka, wdrukować sobie, że najpierw człowiek, potem ekran. I po prostu stosować w każdej sytuacji. Jak z kimś rozmawiam, to nie dłubię w telefonie, siedzę z nim przy stole. Absolutny zakaz w ogóle trzymania telefonu na stole w czasie rozmów z innymi. Tak. To jest brak kultury. To naprawdę za jakiś czas będzie postrzegane jak trzymanie nóg na stole albo dłubanie w nosie przy stole. Tak. To tak jakbyśmy dzisiaj przyszli do kogoś do domu w gości, on by cały czas gapił się w telewizor. No to by dla nas
było... robią ludzie.
Tak, to by było dla nas taki objaw braku kultury. Po co mnie zaprosiłeś, skoro patrzysz w telewizor? Ja, jeżeli się z tym jeszcze gdzieś spotykam, naprawdę za każdym razem czuję zażenowanie tą sytuacją. I tak samo żenująca jest sytuacja, w której nagle jesteśmy na spotkaniu z awatarem, bo ktoś ciągle klika i go nie ma, jest tylko jego powłoka cielesna, więc to najpierw człowiek, potem ekran, to warto sobie to zapamiętać. Z takich trików, które ja proponuję, drobnych, to zacząć nosić telefon, zacząć nosić zegarek na ręku, dlatego że sprawdzanie godziny jest jednym z wielu powodów, dla których odblokowujemy telefon i zwykle nie tylko sprawdzamy godzinę, ale to się dzieje kompulsywnie, po prostu biorę telefon do ręki i nie wystarcza mi spojrzenie na godzinę, jest odblokowanie i bardzo często klikanie odruchowo w aplikację społecznościową, co potwierdza wiele osób, które aplikacje usunęły lub przesunęły do folderu, schowały, że przez pewien czas odruchowo klikały palcem w to miejsce na ekranie, w którym miały te aplikacje. Tak się dzieje, więc warto sobie tę zasadę też wprowadzić.
I budzik kupić. Wtedy nie trzeba spać z telefonem.
A tak, wiesz, jeden pan na LinkedInie mi tak kiedyś napisał oburzony, to co mam sobie, może budzik kupić? No tak, dokładnie. Bardzo trudno jest zrezygnować z używania telefonu przed snem, ale jeśli wprowadzimy sobie taką zasadę, to naprawdę poprawia jakość snu, bo Mnie także, jeśli tylko położę telefon koło łóżka zamiast budzika, kusi mnie, żeby sobie jeszcze coś przeczytać. Oczywiście wtedy mam takie uzasadnienie, że to są bardzo ważne rzeczy, chcę zobaczyć jakieś tam newsy dotyczące konfliktu w Gazie i bla, bla, bla. Ale wiesz, no to sprawia, że...
Postracjonalizacja u inteligentnych ludzi jest bardzo silną cechą.
No, dokładnie. Ale wiesz, no to finalnie sprawia, że chodzimy spać później niż byśmy mogli i na brak snu wpływa negatywnie na tak wiele rzeczy, że to pewnie osobne rozmowy na ten temat prowadzisz. Więc to są takie zwyczaje, które warto sobie wprowadzić. Ograniczenie liczby powiadomień i właśnie nieużywanie telefonu podczas rozmowy z innymi i zegarek. I to są już trzy rzeczy, które sprawią, że jakość pracy wam się poprawi, bo odczujecie to na przykład na spotkaniach w pracy, że ludzie zaczynają się słuchać. Oczywiście nie polecam tego, żeby telefony do koszyczka oddawać, bo to powoduje syndrom FOMO i ludzie się stresują, że ten telefon tam leży. My jesteśmy jak ten Gollum z Władcy Pierścieni, że tam mój skarb i jesteśmy zdekoncentrowani tak, przez całe spotkanie.
To prawda.
Ale dbajmy o to. No i takie eksperymenty, kiedy się na czymś skupiasz, naprawdę wyłącz telefon, schowaj go poza zasięgiem wzroku. Badania pokazują, że im dalej ten telefon jest od nas, tym lepiej możemy się skupić. No, na okładce mojej książki jest historia o tym, jak kliknęłam palcem w serwetkę czarną złożoną w prostokąt. No tak działa mózg, tak? Jak on widzi czarny prostokąt, to jest wyrzut dopaminy i odruch kliknięcia i czasami to jest serwetka, ale najczęściej to jest telefon. Więc jeżeli chcemy wykrzesać z siebie najlepsze, na co nas stać, to po prostu pracując nad tym musimy zapewnić sobie warunki do skupienia.
Dokładnie. To w takim razie powiedz mi dwie rzeczy. Trzy najważniejsze lifehacki w twoim codziennym życiu, krótko? I trzy książki, które byś polecała.
Nie wiem, czy te lifehacki się nie pokryją z tym, co powiedziałam.
Albo rutyny, twoje własne rutyny. Niekoniecznie takie, one niekoniecznie muszą być z higieną cyfrową związane, takie, które ci pomagają też na przykład w głębokiej pracy, albo które pomagają ci właśnie, tak jak mówiłaś, w pisaniu książki. Które byś poleciła?
Po pierwsze, planowanie sobie czasu na pracę głęboką. Po prostu to trzeba zaplanować, bo inaczej to się nie wydarzy. Czyli musisz blokować w kalendarzu ten czas i jeśli z niego rezygnujesz, no to mieć świadomość, że to się po prostu, pewne rzeczy się nie wydarzą. Lifehack numer dwa to jest ten zegarek, który sprawia, że po prostu rzadziej przez to sięgam po telefon. To, co mi się też sprawdza, to czytanie czegoś przed snem, co sprawia, że karmię swój mózg informacyjnie. On jest taki trochę, oczywiście czytanie nie na ekranie, tylko w formie papierowej książki. Czasami wystarcza mi nawet to, że przewertuję sobie gazetę, bo to jest, wiesz, higiena cyfrowa jest też o autoempatii, czyli o takim wejrzeniu w siebie, dlaczego ja coś robię i bardzo często tak naprawdę wieczorem mam ochotę się, jak to mówi się kolokwialnie, odmurzyć, tak? Obniżyć sobie to napięcie, więc nie chodzi o to, żebym ja teraz czytała Ulyssesa, ale że być może po prostu wziąć sobie ten miesięcznik, który prenumeruję i nigdy nie ma czasu go przeczytać od deski do deski, przewertować, zatrzymać wzrok na chwilę na czymś i to mnie karmi i sprawia, że nie kusi mnie wtedy używanie tego telefonu przed snem. To są takie moje, powiedzmy, jedne ze sposobów takich, które mi dobrze działają. Natomiast jeśli chodzi o książki. Książka, która w prosty sposób tłumaczy dorosłym wpływ telefonów na nasze życie i daje dobre rady, czyli Wyloguj swój mózg Andersa Hansena. Kiedy ją przeczytałam po raz pierwszy, pomyślałam, chciałabym taką książkę napisać i była to też dla mnie duża inspiracja. Sposób, w jaki Hansen dostarcza nam wiedzę. Cole Newport, Praca głęboka, to o czym rozmawiałyśmy. Tych książek jest mnóstwo, bo bym jeszcze wymieniła też Ann Lampkę Niewolnicy dopaminy na przykład, tak, która bardzo ciekawie pokazuje, w jaki sposób nasz mózg się uzależnia. Ale jeśli kogoś interesuje ten temat, to warto też sięgnąć po którąś z książek Manfreda Spitzera, który może nie jest teraz tak popularny, zwłaszcza w tym naszym gronie odbiorców podcastu, ale który przytacza wiele ciekawych badań prowadzonych już dawno na użytkownikach ekranów, też tych ekranów, czyli telewizorów, trzeba brać taką poprawkę, że Spitzer straszy. Ja na przykład dlatego z dużą rezerwą podchodzę do tego, co mówi, ale to są lektury, które pozwoliły mi zbudować pewną podstawę do potem też myślenia o wpływie technologii na nasze życie, więc tego Spitzera bym pewnie też poleciła.
A książka spoza obszaru twojej pracy, taka, która cię właśnie nie wiem, kreatywnie rozwinęła ostatnio? Czy w tym roku coś przeczytałaś takiego, co byś chciała polecić, coś takiego, może to być powieść, bo ja na przykład robię jeden na jeden, ja robię jedną książkę zawodową i jedną taką, od której się nie mogę oderwać.
Sporo mam takich książek, też takich, do których co parę lat lubię sobie wracać i teraz do Maga Johna Fowlesa wróciłam, jest fantastyczna, po prostu ona...
Kocham tą książkę.
Już sporo zapomniałam, mam taką cechę, że zapominam niestety książki, więc po raz kolejny dostarczyła mi taką dużą dawkę przyjemności. No ja mam taki minus, że ja mam po prostu te, nie tyle kubkę wstydu, co taką kubkę pozaczynanych książek, wiesz, które po prostu sobie tak na wyrywki czasami czytam dla przyjemności. Teraz aktualnie między innymi wywiady lub wystąpienia profesora Tadeusza Gadacza, na którego wykład trafiłam nie tak dawno. Wykład absolutnie nagrany nie w trendach współczesnych, bardzo mądry, który kończy się takim zdaniem, że wiedza zbuduje dom, ale tylko mądrość stworzy dom. I to mi tak dużo dało do myślenia i z tą myślą chciałabym Was też zostawić.
Cudownie. Bardzo Ci dziękuję. Mag jest dla mnie też jedną z takich moich ukochanych książek wszechczasów, które zawsze muszę mieć na półce, jak Mistrz i Małgorzata.
Tak.
Bardzo Ci dziękuję, tak, moja droga. Myślę, że słuchacze moi tutaj Digitalkowi ogrom sobie wynotują. Ja sobie wynotowałam całą masę takich
dziękuję
rzeczy.
Dziękuję bardzo.
Pozdrawiam Cię ciepło. Bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę i mam nadzieję do zobaczenia, do usłyszenia jeszcze w wielu różnych rozmowach.
Ja również dziękuję, Wita, i pozdrawiam.